teraz w Kortowskiej Audycji Literackiej będziemy wspominać profesor Marię Janion. Moim gościem jest pan dr Piotr Przytuła z Instytutu Literaturoznawstwa UWM, który pomoże mi tutaj powspominać i spróbować powiedzieć o takich najważniejszych rzeczach, najważniejszych tematach, kwestiach dotyczących całego dorobku profesor Marii Janion. Chociaż myślę, że będziemy rozmawiać o niej tak, jak byłaby wciąż wśród nas. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie.
Dzień dobry i przynajmniej postaram się powiedzieć coś o tym bogatym dorobku, bogatym życiorysie, bo jest to za nie karkołomne. Badacz staje przed taką sytuacją niezbyt komfortową i wie, że z góry skazano na niepowodzenie. Natomiast faktycznie chyba nie ma współcześnie, to jest taki duży kwantyfikator, ale jakby Janion zasługuje na mówienie o niej w tych dużych kategoriach. Nie ma współcześnie pracy z dziedziny humanistyki, która prędzej czy później nie odwoła się do twórczości Janion, więc ona jakby cały czas jest z nami, cały czas jest obecna, cały czas będziemy do niej wracać, bo jej spostrzeżenia są uniwersalne, są pewnymi wzorcami, do których można się odwoływać i należy je realizować.
Podejmując się tego zadania, myślę, że to było potrzebne, bo jako też, powiedzmy, humanistka, chociaż to też duże słowo, ale osoba, która zajmuje się tutaj literaturą w tej audycji i w ogóle tak od czasów licealnych w sumie czytywałam, jeśli tak można powiedzieć, dzieła profesor Janion. Jedne zrozumiałam lepiej, drugie gorzej, ale wydawało mi się, że muszę poruszyć ten temat w audycji, chociaż wiem, że skazuje się na bardzo trudne zadanie. No ale mam nadzieję, że sam fakt podjęcia tej próby, jeżeli pani profesor nas gdzieś słyszy, to nam wybaczy, nawet jeśli zrobimy to jakoś nieporadnie. O pierwsze takie skojarzenie z osobą profesor Janion pozwolę sobie zapytać. Jak pojawia się to nazwisko, to co świta panu w głowie?
No właśnie, świta mi obraz. Świta mi obraz, bo jest on związany z filmem dokumentalnym Agnieszki Arnold, gdzie Maria Janion w tej swojej literackiej pieczarze, w tej bibliotece, która wygląda jak labirynt, pije wrzątek, pije łyżeczką i gdzieś właśnie taki nagłówek znalazłem. Tytanka, która pije wrzątek. To jest takie skojarzenie. Ogromny umysł, ogromny potencjał intelektualny, ogromna wrażliwość i umiejętność syntezy całej kultury przy jednoczesnym zachowaniu takich po prostu ludzkich odruchów. No i to jest to skojarzenie. Ludzka twarz normalnej kobiety o nieprzeciętnym po prostu umyśle i intelekcie.
Tak jak już powiedziałam, zdajemy sobie sprawę, że trudno jest teraz omówić całą twórczość, cały dorobek, ale jednak postaramy się wyłuskać takie najważniejsze tematy albo coś, co zapadło nam najbardziej w pamięć. Proszę powiedzieć, o czym pan by chciał powiedzieć dzisiaj.
Jest tego cała rzeka. Natomiast może tak kontekstowo chciałbym odwołać się do książek, które mamy tutaj przed sobą. Janion też zawsze przynosiła książki na zajęcia i bardzo bogatą bibliografię, wszystko opisane licznymi przypisami. Zacznę od tego, że też wyjść poza kontekst literacki troszkę, bo 1 września obchodziliśmy kolejną rocznicę wybuchu II wojny światowej i w świetnym wywiadzie Rzece Kazimiery Sztuki na samym początku Maria Janion twierdzi coś takiego, że na pewno w tych wspomnieniach nie zabraknie traumatycznych przeżyć, ale to jest powinnością osoby, która przeżyła wojnę, aby o tych okropieństwach mówić. I tym bardziej to odejście jest smutne, że coraz mniej jest tych głosów przypominających o tym, jak do tego doszło, jak to było, bo myślę, że gdzieś powoli umyka te rozumienie historii, którego orędowniczka była Janion. Ona nas uczyła rozumieć historię i literaturę. I tego brakuje i to jest takie symboliczne w tym momencie też dla mnie.
To prawda, ja też jak sobie analizuję te wszystkie wypowiedzi odnoszące się do wydarzeń historycznych, do tych naszych różnych narodowych mitów, historii w ogóle, jako historii Polski, to też mimo, że tak naukowo możemy kojarzyć profesor Janion właśnie z tymi badaniami nad romantyzmem najbardziej, ale jej wiedza historyczna była ogromna, prawda? Jej odczytanie, jej taka podkładka historyczna, czasami ja mam takie wrażenie, można było doznać takiego złudzenia, że jest historykiem po prostu.
Dokładnie tak, a najważniejsze było to, że potrafiła wyciągnąć syntezę z tej historii, potrafiła wyłożyć nam rozumienie tej historii. Wskazywała historię jako nauczycielkę życia i też nauczycielkę na przyszłość, jako pewien zbiór gotowych recept, który powinniśmy przestrzegać. Biorąc pod uwagę, że nie będziemy w to wnikać jakoś szczególnie, ale sytuację polityczną, społeczną w kraju, aż zbyt wiele tych analogii do czasów przedwojennych mamy, dlatego no, ten głos jest szczególnie potrzebny. I wydaje mi się, że właśnie strata jest tym większa.
Mhm. Co jeszcze, panie doktorze? Widzę, że otworzył pan sobie tutaj jakąś kolejną książkę.
No tak, Niesamowita Słowiańszczyzna. Mhm. To jest ta książka, między innymi, w której Janion zmaga się, albo raczej próbuje przedstawić nam tą paradoksalną sytuację naszego narodu, pewną biegunowość, miątanie się między skrajnościami. I nie wiem, czy możemy taki krótki cytacik z tego, ale chodzi właśnie o tą polską duszę. Przejawia się ona w poczuciu bezsilności i klęski, niższości i peryferyjności kraju oraz jego opowieści. Temu dość powszechnemu odczuciu niższości wobec Zachodu przeciwstawia się w obrębie tego samego paradygmatu mesjanistyczna duma w postaci narracji o naszych wyjątkowych cierpieniach i zasługach, o naszej wielkości i wyższości nad niemoralnym Zachodem, o naszej misji na Wschodzie. W tym cytacie widzę takie echa późniejszej już książki znakomitego naukowca Przemysława Czaplińskiego, Poruszona mapa, w której jak gdyby badacz pisze o tym samym zawieszeniu na tej linii poziomej między Wschodem i Zachodem, że do Zachodu dążymy, od Wschodu chcemy uciec, ale tak naprawdę nie pasujemy i tu, i tu. I to jest to zawieszenie tragiczne Polski, o czym właśnie i Janion, i Czapliński doskonale zdawali sobie sprawę.
Tak, wiem, że pan jeszcze chciał mówić o tej sferze takiej duchowej. Ja tylko powiem, że był taki, ja tu sobie takie jakieś etapy próbowałam twórczości profesor Janion wyłuskać i w jednym z nich znajdują się takie książki jak Czas formy otwartej, Życie pośmiertne Konrada Wallenroda, czy Projekt krytyki fantasmatycznej. Mhm. I tam właśnie profesor Janion zajmowała się tą w cudzysłowie egzystencją ludzi i duchów, czyli tak najogólniej mówiąc domeną wyobraźni, jako tym, co steruje takim powiedzmy naszym życiem duchowym. I myślę, że to jest też jeden z bardzo ciekawych fragmentów, prawda, tego, co profesor Janion robiła.
No oczywiście, jeśli miałbym te drugie skojarzenie wskazać, to był oczywiście Wampir, biografia symboliczna. I tutaj Janion bardzo ciekawie opowiadała o tym, jak romantycy z tą swoją intuicją odświeżyli to, co było tą białą kartą w historii naszego narodu. To, co zagubiło się gdzieś po chrystianizacji, czyli właśnie ten okres przedchrześcijański, okres upiorów. Zresztą Janion podkreślała bardzo często, że interesują je te nocne i mroczne strony literatury i właśnie tutaj ten wampiryzm, te duchy, zjawy, ta frenezja pojawia się i jest bardzo ciekawie analizowana. Także jako człowiek gdzieś tam też wychowany w tej dominującej kulturze masowej, te spostrzeżenia na temat wampiryzmu, na temat łączenia go z tą sferą seksualności chociażby, na temat tego, że wampir jest taką metaforą właśnie tych ukrytych popędów, które wypieramy. No to było coś niesamowitego. To było zupełnie inne spojrzenie na te takie popkulturowe w sumie mity. I naprawdę można powiedzieć, że też ta książka jakoś rzutowała później dalej na moją pracę naukową, bo zajmuję się fantastyką. Mm-hmm. Co prawda naukową, ale jakby też tutaj ten trzon jest podobny.
No właśnie, to bardzo, bardzo ciekawe, co pan mówi, że właśnie także na tym polu można się było profesor Janion inspirować, prawda? Więc można by pomyśleć, że osoba, która urodziła się w roku 1926 i jej, nie wiem, czy tak można powiedzieć, główne lata pracy przypadły na takie nawet, można powiedzieć, wczesne, chociaż była czynna praktycznie do końca życia, prawda? Ale jednak, mimo zmiany pokoleń, no bo jakaś pokoleniowa przepaść dzieli pana i profesor Janion, dalej to jest, prawda? Dalej można z tego czerpać inspirację i wiedzę, więc to też pokazuje o uniwersalności i o wielkości merytorycznej, prawda, dorobku profesor Janion.
No myślę, że nie bez przyczyny mówi się cały czas i powtarza to zdanie, że Janion wychowała kilka pokoleń humanistów i że z każdym pokoleniem znalazła wspólny język. Tu mówimy oczywiście o tej poważnej literaturze wielkiej, tej prawda, kulturze wysokiej, natomiast Janion, mimo że dostrzegała właśnie oczywiście wszystkie mankamenty kultury masowej, tutaj polemizowała chociażby z Lemem na temat tego, że jest to spłycenie zaburzenie wartości, jest brak głębszej refleksji, że nie ma już kogoś, kto by mówił o tych najważniejszych tematach. A z drugiej strony przypominają mi się te obrazy chociażby ze wspomnień Bieńczyka, który mówił, jak ona zafascynowana siedziała i oglądała Łowcę Androidów. Albo na przykład też świetny fragment właśnie z wywiadu Rzeki Szczuki, czyli wręcz erotyczna fascynacja filmem King Kong. Także no niesamowite rzeczy i niesamowita wrażliwość na tą kulturę masową. Nie deprecjonowanie jej, ale właśnie badanie. Co też jest oczywiście bardzo, bardzo ważne.